Czcigodni bracia kapłani, z księdzem prałatem Antonim, tutejszym proboszczem, księdzem prałatem Stanisławem, kanclerzem Świdnickiej Kurii Biskupiej, księdzem dziekanem z Kłodzka i ojcem kustoszem z Barda na czele. Drogi ojcze Marcinie, z Radia Maryja i telewizji Trwam wraz z całą ekipą techniczną radia i telewizji. Drogie siostry zakonne obecne z nami, bracia klerycy, szanowny panie burmistrzu Polanicy Zdroju, panie przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, wszyscy samorządowcy tu obecni, wszyscy zaproszeni goście dzisiejszej uroczystości, drodzy kuracjusze i mieszkańcy Polanicy obecni tu w świątyni i drodzy bracia i siostry łączący się z nami poprzez Radio Maryja i telewizję Trwam w kraju i za granicą. Nasza dzisiejsza uroczystość Polanicy Zdroju zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszy, najważniejszy, to celebracja Eucharystii, która jest naszym spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym. Przed mszą świętą uczestniczyliśmy w akcie ustanowienia w tej świątyni diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także dokonaliśmy uroczystego wprowadzenia do tej świątyni relikwii błogosławionego Jana Pawła II. W naszej refleksji homilijnej pochylmy się nad tymi trzema wątkami. W sobotę wielkanocną, pod koniec oktawy wielkanocnej, czytamy na liturgii fragment Ewangelii świętego Marka, w którym zostały wymienione główne chrystofanie, czyli ukazywania się Chrystusa Zmartwychwstałego, jakie miały miejsce w pierwszy dzień tygodnia, czyli w dzień zmartwychwstania. Spośród pięciu, o jakich jest mowa w pozostałych Ewangeliach, a także w listach świętego Pawła, wymienia ewangelista trzy chrystofanie. Ukazanie się Chrystusa Marii Magdalenie o poranku, dwom uczniom w drodze do Emaus w godzinach popołudniowych oraz 11 uczniom, gdy siedzieli za stołem wieczorem. Wyliczając te zjawienia się Chrystusa Zmartwychwstałego, ewangelista zwraca uwagę na niedowierzanie słuchaczy tym, którzy opowiadali o spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego. Gdy Maria Magdalena mówiła o widzeniu Zmartwychwstałego, oni, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli uwierzyć. Podobnie nie chciano wierzyć tym, którzy go spotkali w drodze do Emaus. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli, tak napisał ewangelista Marek. Także sam Jezus na wieczornym spotkaniu z uczniami, gdy siedzieli za stołem, wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Drodzy bracia i siostry, taka postawa była oznaką, że uczniowie nie mogli wyjść z wielkopiątkowej traumy. W czasie procesu Jezusa, jego męki i śmierci na krzyżu prawie wszyscy się rozproszyli. ukryli się przed Żydami, by też ich nie wyłapano i nie powieszono na krzyżu. Czuli się po prostu przegranymi, chociaż z pewnością mieli w pamięci nauczanie i cuda Pana Jezusa, chociaż w przeszłości doświadczyli Jego mocy duchowej i fizycznej, to w Wielkim Tygodniu podczas święta Paschy doznali totalnego przygnębienia, bo Jezus jakby okazał się niewiarygodny, jakby wszystko przegrał, a tak wiele obiecywał, a zakończył na krzyżu. Że tak było, dowiadujemy się między innymi z rozmowy w drodze do Emaus. Dwaj uciekinierzy, Łukasz z Kleofasem, mówili do Zmartwychwstałego, który się do nich dołączył, a którego z początku nie rozpoznali, że ten, o którym mówi cała Jerozolima, był prorokiem potężnym i w czynie, i w słowie wobec Boga i całego ludu. Arcykapłani, przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Widzimy, że ówcześni Izraelici, a wśród nich także wybrani uczniowie pańscy, mieli bardzo przyziemne, doczesne oczekiwania od Pana Boga i od Jego wysłannika, Jego Syna Jednorodzonego, który przyszedł na świat. Gdy tych oczekiwań Bóg nie spełniał, to chwiała się ich wiara, to rodziły się wątpliwości, czy naprawdę Bóg ich kocha, czy naprawdę jest wierny danym przez siebie obietnicom. Jezus po zmartwychwstaniu podjął ponownie misję przemiany myślenia i przekonań uczniów. Przyszedł do nich, aby im powiedzieć, że ich los dla Niego jest ważniejszy niż Jego własny. Powrócił z ogrodu, powrócił z cmentarza, gdzie Go pochowano, by potwierdzić, że On, najbardziej skrzywdzony w historii ludzkości, jest jednocześnie tym, który najbardziej kocha. Jest tym, który kocha wszystkich. Zarówno tych, którzy wydali Go na śmierć, jak i tych, którzy Go opuścili. Drodzy bracia i siostry, coś podobnego, co przytrafiło się pierwszym uczniom i nam się niekiedy przytrafia, czy może przytrafić. Może i my nie dowierzamy świadectwom tych ludzi, którzy Jezusa widzieli po zmartwychwstaniu, którzy z Nim rozmawiali, którzy z Nim po zmartwychwstaniu jedli i pili. Może tak bardzo nie jesteśmy przejęci tymi relacjami. Może przychodzą nam wątpliwości, czy naprawdę Bóg nas kocha. Czy Jezus wspomaga tych, którzy w Niego dzisiaj wierzą. Niektóre wydarzenia jakby temu przeczyły. Oto bowiem uczniowie Jezusa giną dzisiaj na Bliskim Wschodzie, giną w krajach muzułmańskich, o czym nam media donoszą, giną za to, że wierzą w Jezusa i Go wyznają. Wątpliwości mogą nam przyjść także wtedy, gdy widzimy, że tyle ludzi sprawiedliwych i niewinnych dzisiaj cierpi. Przeżywamy rozterki w naszej wierze, gdy Bóg krzyżuje nasze plany, gdy jakby nie reaguje na nasze prośby. Moi drodzy, w czasie świąt wielkanocnych Bóg nas chce pozyskać na nowo dla siebie. Chce nas odzyskać od świata, który może nas jakoś źle ukierunkował. Chce nas przekonać, że Jezus naprawdę oddał swoje życie, by nas wyzwolić z grzechów. Że Jezus naprawdę żyje i działa i wspomaga tych, którzy w Niego wierzą. Powinniśmy się zatem nawrócić na ewangeliczną postawę. Powinna się odrodzić w nas wiara nowa, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, żyje wśród nas, że nas kocha, że chce nas jak ongiś apostołów przemienić w swoich świadków, byśmy o nim świadczyli jako zmartwychwstałym w naszym pokoleniu, w naszych czasach. Z pewnością w tym procesie odnowienia wiary może nam pomóc postawa apostołów po zesłaniu Ducha Świętego. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, co powiedzieli Piotr i Jan, gdy ich wezwano na przesłuchanie. Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga. Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. To była nowa postawa. To była nowa wiara. Nowa miłość do Jezusa. Większa i bardziej autentyczna od tamtej spod Cezarei Filipowej, kiedy mówił Piotr, jest Chrystus Syn Boga Żywego. Po której przyszło jednak załamanie, a nawet zaparcie się Jezusa podczas procesu. Piotr po zesłaniu Ducha Świętego już nie zawiódł swego mistrza. W dawaniu świadectwa o Chrystusie nikt już nie zdołał go powstrzymać, ani niczym przestraszyć. Na końcu, jak wiemy, wybrał śmierć. Oddał życie za Jezusa. Potwierdził swoją miłość. Potwierdził te słowa, które powiedział po zmartwychwstaniu na brzegu jeziora, gdy go Jezus zapytał, czy mnie miłujesz. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Moi drodzy, jesteśmy wezwani do ciągłego nawracania się na żywą wiarę i szczerą miłość. Ojciec Święty Benedykt XVI uczył nas, że wiara odradza się i umacnia we wspólnocie, gdy jest wyznawana, gdy widzimy i doświadczamy, jak inni wierzą i jak inni swoją wiarę wyznają i jak inni świadczą o Chrystusie zmartwychwstałym. Dobrze jest, gdy na naszej życiowej drodze spotykamy ludzi, którzy budują i porywają nas swoją wiarą. Siostry i bracia, w tym odzyskaniu nowej wiary może nam bardzo pomóc przede wszystkim Matka Chrystusa i Matka nasza. Ta, która pierwsza uwierzyła w Jezusa i nigdy w Niego nie zwątpiła, nawet wtedy, gdy stała pod krzyżem i patrzyła na Jego niewinną śmierć, na Jego konanie. Tylko ona spośród najbliższych osób prawdziwie stanęła po Jego stronie i jest dlatego pierwszą przedstawicielką wolnej, poślubionej Bogu na wieki ludzkości. Bardzo chcemy ją mieć zawsze wśród nas, blisko siebie. Dlatego szukamy sposobów, by trwać przy niej, by jej nie stracić z oczu. Między innymi po to ustanawiamy dzisiaj w tej świątyni wzniesionej pod wezwaniem jej wniebowzięcia sanktuarium ku jej czci. Chcemy, żeby ludzie tu przychodzili z wszystkimi sprawami swego życia i otrzymywali pomoc i odchodzili stąd pocieszeni na duchu. Erygowane dzisiaj sanktuarium nosi nazwę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wyznajemy przez to wiarę w to, że Maryja nam pomaga tu na ziemi. Drodzy bracia i siostry, wszyscy jesteśmy zdani na pomoc drugich osób, na pomoc ze strony Pana Boga i innych ludzi. Skąd to wynika? Wynika to z naszego naturalnego ograniczenia. Tych ograniczeń jest tak wiele. Niemal na każdym kroku je doświadczamy. Tak w sferze cielesnej, materialnej, jak i duchowej. Mamy ograniczone możliwości w chodzeniu, bieganiu, jedzeniu, spaniu, w utrzymywaniu kondycji fizycznej. Owe ograniczenia nas nawet czasem przerażają, zwłaszcza w sytuacjach chorób nieuleczalnych, gdy doświadczamy naszej bezsilności, naszej niemocy. Boleśnie też odczuwamy ograniczenia w sferze naszego ducha, w dziedzinie wiary, nadziei, miłości, wytrwałości, cierpliwości. Odczuwamy ograniczenia w dziedzinie poznawczej. Uczymy się niemal całe życie, a i tak nasza wiedza pozostaje ciągle fragmentaryczna. Mamy świadomość, że nie zdołamy posiąść pełnej wiedzy o wszystkim. Podobnie jest w dziedzinie zaspokajania naszych pragnień i dążeń. Budzą się w nas niekiedy bardzo szlachetne pragnienia i dążenia, włącznie z pragnieniem świętości i doskonałości. Nasz dramat polega na tym, że nie potrafimy zrealizować naszych najgłębszych, niemal nieograniczonych pragnień. Pragnienia bywają nieograniczone, a ich zaspokojenie jedynie cząstkowe. Jesteśmy zatem istotami przygodnymi, ograniczonymi, tak w sferze fizycznej i duchowej. To jest prawda o człowieku. Tak człowieka odczytujemy, tak nas samych odczytujemy w naszym doświadczeniu. Niektóre dążenia udaje się nam osiągnąć przy pomocy naszych bliźnich. Stąd też w naszym życiu jesteśmy zdani na przyjmowanie pomocy od drugich, ale także i my niekiedy świadczymy tę pomoc naszym bliźnim. Dla ludzi wierzących pierwszym nas wspomagającym na ziemi jest zawsze Bóg, główny gospodarz nieba i ziemi. Stąd też mamy tyleż modlitw błagalnych o Boże wspomożenie, wsparcie. Kapłani, zakonne siostry, ludzie świeccy zaczynają modlitwę liturgii godzin, brewiarz. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, a także takie pozdrowienia jak szczęść Boże, Panie Boże, dopomóż. Tak się ludzie pozdrawiają na przykład jeszcze na roli, które pracują przy żniwach. Panie Boże, dopomóż. Nasze prośby do Pana Boga kierujemy poprzez Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego. On sam polecił nam prosić Ojca w Jego imię. Stąd też modlitwy, prawie wszystkie, kończymy słowami przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, w pośrednictwo Chrystusa, z Jego woli jest włączona Maryja. Ona w Kościele jest pośredniczką w rozdawnictwie łask. Jej stawiennictwo i pośrednictwo w Kanie Galilejskiej było zapowiedzią jej roli, jaką jej Bóg przydzielił w Kościele. Z woli Chrystusa otrzymała zadanie pośredniczenia w rozdawnictwie łask, w udzielaniu pomocy z nieba. Dlatego ją nazywamy Matką Nieustającej Pomocy. Dlatego mamy taki szczególny obraz tu w tej świątyni koronowany, który ma taką właśnie nazwę. Droga do Pana Boga przez Maryję jest dobrą drogą, jest naszą drogą. To, że jest to dobra droga, potwierdza sam Bóg, okazując tak wiele swojej łaskawości w tak wielu sanktuariach maryjnych świata. Maryja dobrze widzi nasze potrzeby i wierzymy, że wstawia się za nami. Ona nigdzie nie zawodzi. Świadczą o tym wota, napisy, świadectwa pisane i niepisane obdarowanych ludzi. Dlatego wierni wołają do Maryi. Jest jeszcze wielu takich wiernych, którzy każdego poranka wołają do Maryi: przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy. Siostry i bracia, w pewnej parafii rekolekcjonista prowadził rekolekcje wielkopostne. Był to ksiądz bardzo uduchowiony i w ostatnią naukę rekolekcyjną poświęcił Matce Bożej. I w tejże konferencji końcowej, maryjnej, opowiedział o rodzinie, w której urodziło się długo oczekiwane i wymodlone dziecko. Urodziło się niestety jako niewidome. Lekarze orzekli, że dziecko nigdy nie będzie widzieć, gdyż jego oczy są pozbawione źrenic. Rodzice jednak, którzy bardzo czcili Matkę Bożą, z wielką ufnością zwrócili się do niej o pomoc, obiecując, że ofiarują to dziecko Bogu, jeżeli tylko zostanie uzdrowione. W tym celu odwiedzali z dzieckiem wszystkie znane im maryjne miejsca pątnicze, odprawiając w każdym z nich nowennę. I tak pielgrzymowali i modlili się przez 9 lat. W 9 roku, gdy odwiedzali kolejne miejsce pątnicze, w 5 dniu odprawianej tam nowenny, w czasie wspólnej modlitwy, 9-letni chłopiec nagle krzyknął, że widzi. Widział na razie tylko jasność, lecz z każdym dniem widział coraz więcej i wyraźniej. Lekarz stwierdził, że dziecko otrzymuje powoli nowe źrenice, co dla niego było zjawiskiem niewytłumaczalnym. W bardzo krótkim czasie chłopiec mógł normalnie widzieć. I rekolekcjonista, opowiadając o tym, zakończył to opowiadanie słowami: a tym chłopcem jestem ja. W Drodzy bracia i siostry, podobnych świadectw o pomocy Maryi jest bardzo wiele. Noszą je ludzie w swoich sercach. I także niektóre z nich są zapisane w katolickich pismach. Drodzy bracia i siostry, jeszcze dodajmy jedną myśl do naszej homilii. Do Maryi dzisiaj dołączyliśmy w tej świątyni błogosławionego Jana Pawła II. Jego także chcemy mieć blisko nas. Nie tylko z tej racji, że jest naszym rodakiem, ale przede wszystkim dlatego, że umiłował nade wszystko Pana Boga. Że kierował nas wszystkich do Chrystusa i nas wzywał, byśmy otworzyli mu nasze serca i otworzyli drzwi systemów ekonomicznych, politycznych, kultury, nauki. Wszelkie drzwi dla niego, bo on niczego nie psuje, ale gdziekolwiek jest, to ubogaca swoim błogosławieństwem. Ten papież nam się kazał otwierać na dary Ducha Świętego. I także ten papież wskazywał nam tak często na Maryję. Papież Maryjny od początku do końca. Papież wielkiego zawierzenia. Wierzymy, że poprzez relikwie tu obecne będzie bliżej nas, a my bliżej Niego. Ufamy, że dzięki Niemu łatwiej nam będzie wierzyć. Także łatwiej nam będzie cierpieć. I także łatwiej nam będzie przetrwać każdy czas. Siostry i bracia, w zakończeniu, w oparciu o to, co do tej pory powiedzieliśmy, powiedzmy sobie u kresu naszej refleksji, że nie możemy być ludźmi sprzed Wielkanocy. Nie możemy czuć się przeganymi. Musimy się poczuć tymi, którzy zwyciężyli. Nie dzięki sobie, ale dzięki mocy Chrystusa. Dzięki mocy Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy od Jezusa. Dzięki mocy Ducha Świętego, która dopływa do nas w każdej Eucharystii. Powinniśmy na nowo uczyć się być uczniami i świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Popatrzmy, ile entuzjastów wiary, Ewangelii jest w Afryce, w Ameryce Południowej, skąd przyszedł papież do Rzymu. A w Europie wyciszenie. Także w Polsce to wyciszenie coraz bardziej widać. A potrzebny entuzjazm wiary, fascynacja Ewangelią. Nikt nie wymyśli coś piękniejszego nad Ewangelią naszego Pana. Jest wielka zatem potrzeba, abyśmy nabrali nowego entuzjazmu wiary, nowego entuzjazmu dla Ewangelii Chrystusa. Jeszcze raz powtórzmy, nie wolno się czuć nam przegranymi, mimo że nas prześladują, że nas czasem ośmieszają. Tak było w Jerozolimie. Sanhedryn czuł się kompetentny, by kierować apostołami. Oni jednak czuli się autonomiczni. Zależy tylko od prawdy i miłości, zależnie od Jezusa, a nie od władzy cywilnej. I mówili, trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. A dzisiaj była podobnie. Widzimy, jak politycy, dziennikarze chcą kierować działalnością Kościoła, chcą Kościół reformować według swoich, czasem bardzo świeckich, nieewangelicznych kryteriów. Chcieliby, żeby Kościół pod ich dyktando działał. Powinniśmy zachować zawsze postawę świętego Piotra i Jana. I mówić tym, co nas pouczają, a czasem i atakują. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Drodzy bracia i siostry, gdy jest tu telewizja Trwam i Radio Maryja, nie możemy tego nie powiedzieć, że jesteśmy świadkami ubiegania się telewizji katolickiej, telewizji Trwam, o miejsce na miejscowym, na pierwszym cyfrowym multipleksie. I to ubieganie się, te prośby trwają już wiele, wiele miesięcy. Wiele, wiele miesięcy. I dotąd te prośby nie są wysłuchane. I wiemy, że to niewysłuchanie próśb dokonuje się z racji ideologicznych i politycznych, a nie merytorycznych. Domyślamy się dlaczego. Dlatego, że media toruńskie, Radio Maryja, Telewizja Trwam nie przestrzegają tak zwanej poprawności politycznej, ale kierują się wymogami prawdy i nauki Kościoła. Moi drodzy, winniśmy naszą modlitwą, naszym słowem i czynem wspierać te media, gdy służą one dziełu ewangelizacji, służą naszemu Kościołowi i narodowi. Nie możemy w tym ubieganiu się być obojętni i modlitwą, i na inne sposoby nam ogłaszane. Po prostu chciejmy przy tym dziele być, bo to jest nasza sprawa. Prymas Glemb często powtarzał do kapłanów, do biskupów: res nostra agitur. Po polsku: dzieje się nasza rzecz. To są nasze sprawy, które nie mogą być nam obojętne. Bracia i siostry, Jezusowi zmartwychwstałemu, którego rozpoznamy w łamaniu chleba tej Eucharystii, polećmy nas samych, naszych najbliższych, tych, których kochamy, którym służymy. Módlmy się także o łaskę nawrócenia, bo wszyscy winniśmy się nieustannie nawracać. O łaskę powrotu na drogę prawdy i miłości, także dla wrogów Kościoła, aby bardziej słuchali Boga aniżeli ludzi. Niech moc Ducha Świętego odnowi w nas łaskę Chrztu Świętego, łaskę sakramentu bierzmowania. Niech nas uzdolni do składania lepszego świadectwa o Chrystusie Zmartwychwstałym. Amen.